Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj do rozmowy zaprosiłam panią Joannę Rodowicz, malarkę, rzeźbiarkę, projektantkę mody i biżuterii, artystkę Mazowieckiego Związku Sztuk Pięknych, propagatorkę postaci stryja Jana Rodowicza Anody. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie po raz kolejny i z największą przyjemnością.
I ja witam serdecznie, z radością się tutaj zjawiam, zawsze miło przyjmowana i zawsze mamy o czym rozmawiać, więc z chęcią stawiam się na to spotkanie.
Pani Joanno, oczywiście o wszystkich pani zainteresowaniach i aspektach pracy, bo myślę, że też należy podkreślić, że to jest pani również praca zawodowa. Powiemy, ale na początek troszeczkę o sprawach przyjacielskich, tak mówiąc najkrócej. Otóż Powiatowa Biblioteka Publiczna, która organizuje wiele spotkań na różny temat, postanowiła zorganizować wspominki o przyjaciołach biblioteki. Ja wiem, że pani wzięła udział w tym spotkaniu, również zaprezentowała swoje prace. Proszę powiedzieć, jakie prace zostały pokazane i jak pani odebrała to zaproszenie?
Muszę powiedzieć, że przede wszystkim wzięłam udział jako opiekun grupy malującej moich ukochanych seniorek, które nazwały się Wesołymi Pędzelkami, co jest bardzo adekwatne do naszych spotkań, ponieważ one przynoszą tak ogromną radość tym paniom i mnie również, no ja czerpię od nich wiele energii. I muszę powiedzieć, że ten rok jest takim rokiem dla mnie przełomowym chyba, dlatego że po kilku latach z naszych spotkań w tym roku większość pań, tych, którym najtrudniej było ruszyć z takim rozmachem, dołączyły do grona tych najbardziej malujących i efekt, który dwa dni temu powiesiłyśmy, to po prostu przekracza wyobrażenie, że one były w stanie same to zrobić. Ja patrząc, jak ostatnie prace powstawały przy mnie, byłam zszokowana, bo wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby można było ruszyć panie, które się jak gdyby tak zatrzymały w pewnym momencie twórczym. Myślę sobie, no tyle osiągną, niech tak robią, to jest dla nich i tak przyjemność. Okazało się, że one ruszyły do przodu i są tak ładne prace i tak ciekawe, że zapraszam Państwa na sprawdzenie tego, co ja mówię, bo naprawdę warto.
Gdzie działa ta grupa? Czy można zgłosić się do pani i brać udział w tych zajęciach?
Oczywiście ta grupa jest otwarta. Jesteśmy pod patronatem starosty i mieścimy się w Powiatowej Bibliotece Publicznej na ulicy Warszawskiej. Jesteśmy tam przyjmowani przez całą załogę biblioteki z wielką przyjaźnią i troską i odwzajemniamy tą przyjaźń, ponieważ teraz na korytarzach biblioteki łącznie z fotografikami myśmy powiesiły pracę pań, które tak pięknie rozbarwiły te smutne urzędnicze korytarze, że dzieci przedszkolne, które przychodzą na zajęcia, stają i oglądają i podziwiają i mówią: o, tu jest słoń. Także jest to wielka przyjemność, tak, pracować w takiej atmosferze, w takiej przyjaźni, w radości, w satysfakcji tych rzeczy, które powstają.
Pani Joanno, czy zgodzi się pani ze mną, że wielkie rzeczy powstają na prowincji? Prowincja oczywiście w tym dobrym tego słowa znaczeniu rozkwita, ma wielu zdolnych mieszkańców, obywateli, no tylko trzeba dać szansę.
Tak, prowincja ma troszeczkę też inny klimat, że można się wyizolować, nie ma takiej presji szalonej, mody, jakichś trendów specjalnych, jakichś sadzenia się, żeby biegiem koniecznie być na przodzie wieść. Można tutaj spokojniej, skromnie, ale bardzo wydajnie pracować.
Polecamy Państwu tę wystawę w Powiatowej Bibliotece Publicznej Przyjaciół Biblioteki, w tym podopiecznych pani Joanny Drodowicz. Rodowicz. Ale ja chciałabym, skoro już jesteśmy przy tej tematyce i za chwileczkę przejdziemy do innych tematów, nawiązać do letnich plenerów, ponieważ no, było ich troszeczkę w tym roku. Widzieliśmy później prace, które były plonem tych plenerów, zarówno w Gołodczyźnie, jak i w Opinogórze, ale też świeża wystawa, która czynna jest w galerii imienia Bolesława Biegasa. To był dobry czas dla naszych mazowieckich artystów?
Bardzo dobry. Też oczywiście musi być z dwóch stron ta współpraca i tutaj udało się jak najbardziej to wszystko rozwiązać i sfinalizować. Bardzo piękne efekty są w tej chwili w Galerii Biegasa, ciekawe, troszeczkę inne niż były na plenerach, bo one zawsze obowiązuje temat wiodący i są pokazywane jedne tylko prace. W tej chwili w Galerii Biegasa jest ta część naszego związku, która dała obrazy na tegoroczną galę Domu Kultury. Ponieważ ja też dawałam swój obraz na licytację, wobec tego jestem w tej grupie wystawiających. Jest nas 8 i mamy po 3-4, ja mam nawet 5 obrazów, którymi mam zamiar rozpocząć serię nowej wystawy. Jest to taka szkicowa forma akurat, ponieważ to cały czas szukam tego tematu, który poprowadzi mnie do kolejnej wystawy, ale dało mi to bardzo duży dystans do tego, bo zobaczyłam to już na sali wystawowej, te pierwsze obrazy, i wiem, jak ma wyglądać ta kolejna, także już się skupiam na tym i to, co budziło taki ogromny mój niepokój, że ja nie wymyślę jakiegoś spójnego hasła wiodącego, że te obrazy będą takie niezależne od siebie, to jednak tutaj się uda, bo znalazłam ten klucz. Klucz jest, nawet mogę to powiedzieć, bo to już na pewno będę tym prowadziła tą wystawę. Tytuł wiodący jest Świat baniek mydlanych, który jakby pozwala mi na pokazanie tych ulotnych chwil, które się w życiu zdarzają, są ważne, chociaż nie widać tego, że właśnie ta ważna chwila umyka. I myślę, że to, ponieważ ja lubię w twórczości swojej mieć podkład taki filozoficzny, jak coś namaluję, to się okazuje, że ja sama w tym widzę więcej niż to namalowałam i mogę to rozwijać, to tu ten świat baniek mydlanych no wyraźnie mi pomaga i trafiłam w to, co lubię.
Pani Anno, czy ja się mylę, czy też w tej chwili bardziej się pani skupia na malarstwie niż rzeźbie?
Skupiam się bardziej, ale to wynika z fizyczności już z mojego wieku, że jest mniej męczący dla mnie duży obraz, pomimo że też jest to fizycznie trudne, ale jednak łatwiej mi jest nim operować i machać tym pędzlem, aniżeli tworzyć rzeźbę dużą. W tej chwili udało mi się zrobić projekt, już jest gotowa statuetka do wręczenia, będzie w listopadzie wręczana również w naszej bibliotece publicznej, powiatowej. Więcej nie będę mówić, no w każdym razie takie drobne formy jeszcze są dla mnie do zrobienia. Mam zaprzyjaźnionego odlewnika i to będzie w brązie, także, znaczy jest już w brązie.
Oczywiście do tematu nawiążemy, kiedy będzie zbliżała się
czas,
uroczystość.
Tak.
Natomiast jeśli chodzi o plenery, ten gołodzki i ten opinogórski, powiem szczerze, atmosfera, która tam panowała, była niezwykła. Państwo nie dość, że się poznajecie, dobrze bawicie, to powstają prace, które zapierają dech w piersiach.
Rzeczywiście atmosfera tych plenerów jest, ja w ogóle uwielbiam plenery właśnie przez to, że trafiam na grupy ludzi bardzo serdecznych, otwartych. Ja sama też bardzo pomagam, jeśli coś jest do pomocy, bo to chodzi o rozmowy. Lubi, jak się omawia jego pracę. Nikt się nigdy nie pcha z tymi krytykami czy rozmowami, ale to jest bardzo potrzebne. Ja sama też to lubię. Więc taka serdeczność, omawianie, dyskutowanie, a co lepiej zrobić, a może ten kolor, a może może tamten, a może to za duże, a może za małe. To są rzeczy, które człowiek się nie czuje taki opuszczony, niepewny. To zawsze wzmacnia. I to niby są błahe rozmowy, ale bardzo, bardzo wiążące i bardzo utrwalające nasze przyjaźnie. Ale to jest taki margines, to jest tło tego wszystkiego. Przede wszystkim się spotykają zdolni ludzie, bo to byli wybrani ludzie, powiedziałabym. I w związku są, na moje oko naprawdę, wyjątkowo wyselekcjonowani ludzie, życzliwi, otwarci i to procentuje w dziełach.
Uwielbiam wystawy poplenerowe, choć byłam już na wielu z racji swojego zawodu, ale za każdym razem jadę z ciekawością. Chociażby tylko podajmy przykłady. Ula Cecylia Michalska w tym roku. Cóż ona nam pokazała?
To jest coś
zupełne nowości. Jerzy Ratowski. No
Jurek,
i wiele innych. No już nie mówiąc o pani Joanno pracach.
Ale ja może nie. Ja myślę, że ja teraz trochę niżej zeszłam, ale to takie właśnie mam swoje... Ja wewnątrz jestem nieuporządkowana w tej chwili. Taki moment jest. Za dużo rzeczy się chwytam po prostu. Jest Ewa Witkowska. To, co ona wyprawia w tej chwili, teraz też jest w Galerii Biegasa, jej prace są. No taki wybuch, co obraz, to człowiek usta otwiera. Kasia Środowska. No niezwykłe postacie. Ola Cybulska nasza. Też tutaj u Biegasa ma swoje obrazy. No człowiek patrzy, podziwia, cieszy się, że zna tych twórców, że ma ich w zasięgu ręki, bo to jest taka wartość no, zupełnie niewymierna.
Jakiż my mamy zdolnych artystów na tym Mazowszu. Tak. Możemy być dumni, proszę państwa.
Tak.
Polecamy, zachęcamy do obejrzenia tych wystaw i w Galerii Biegasa, i w Opinogórze nadal
bardzo,
wystawa
bardzo
jest czynna.
Tak.
Jest też dobrze sfotografowana wystawa z Gołodczyzny, a więc warto się zapoznać. Polecamy gorąco, bo to rzeczywiście nas ubogaca. Pani Joanno, no i przejdziemy teraz do tematu, który jest pani bliski osobiście, wyjątkowo, mianowicie postać Jana Rodowicza Anody. Myślę, że już wielu mieszkańców naszego tutaj regionu zna i wie o pani związkach z Janem Rodowiczem. To pani stryj, dodajmy. Będzie pani miała spotkanie z młodzieżą w Radzanowie. Czy to właśnie Janek będzie bohaterem tego spotkania?
Tak, jestem wzruszona, że mogę znowu o nim mówić, dlatego że to jest postać, która zasługuje na tą pamięć i on jest ponadczasowy jako charakter, jako osobowość, jako piękny człowiek po prostu. Zaproszona zostałam przez zespół szkół w Radzanowie do klas licealnych i ósmej klasy, żeby się z nimi, z młodzieżą spotkać i opowiedzieć im, przybliżyć im tak po ludzku właśnie osobę Janka, mojego stryja, niedoszłego ojca chrzestnego. Zawsze korzystam z tych zaproszenia, z możliwości opowiedzenia. Mam też jeszcze wypożyczoną taką ruchomą wystawę o nim z IPN-u, którą pozwolono mi pokazywać i na niej opierać moje opowieści. Oprócz tego przy budowie pomnika, który stoi pod urzędem, pod Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie, tam postawiony jest pomnik przeze mnie wymyślony, zaprojektowany i zbudowany tam. Opowiadam na YouTubie w króciusieńkim, 5-minutowym filmie całą historię mojego podejścia do tego, do budowy tego pomnika, dlatego że to była taka postać, tak wielbiona w mojej rodzinie, tak było to mówione z takim szacunkiem o nim, że ja, wydawało mi się, że nie jestem w ogóle możliwe, żebym ja w ogóle mogła dotknąć tego tematu, bo ja go zbrukam tylko dlatego, że go dotknę, że to jest świętość. I pokazuję w tym filmie, jak dorosłam do tego, żeby uczcić jego pamięć, budując mu własnoręcznie pomnik.
Czy budowa tego pomnika na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości to był taki przełom w pani życiu? Ja pamiętam naszą rozmowę tutaj na antenie radia. Pani chciała oddać hołd po prostu Jankowi. Czy rzeczywiście poczuła pani ulgę? po odsłonięciu już tego pomnika, po zakończeniu już tych prac? Czy to było to uczucie, którego pani pragnęła?
Muszę powiedzieć, że bardzo trudny był cały ten okres stawienia pomnika z różnych przyczyn. To jest cała historia, ale to nie jest na opowiadanie tego w tej chwili. Natomiast to się bardzo dziwnie przeistoczyło w takie uczucie sentymentu ogromnego, miłości wręcz powiedziałabym. To jest taka miłość oczywiście bardzo szlachetna i on był jako ta świętość dla mnie, a stał się jak gdyby dzieckiem moim. Czyli to jest taka zupełnie inny stosunek do niego. I ja z taką troską i myślę w tej chwili nie idę, wielbię tych cel, w których on siedział i tam mnie bije czołem, tylko tak sobie zawsze myślę, Boże, ile ty, chłopcze, przecierpiałeś, bo to był młody człowiek, bo przecież on miał 20 parę lat. To był chłopak, który stał na starcie życia, a nie było powodu, żeby on wtedy umierał. Także to jest zupełnie inny stosunek, też była ulga, dlatego że ja się czułam obciążona, że tak powiem dziedzicznie, że ja powinnam tą pamięć pielęgnować w jakiś szczególny sposób, ale nie wiedziałam zupełnie jak. Moja mama przyjaźniła się z panią Barbarą Wachowicz, tam z nią omawiały pewne spotkania, pani Barbara organizowała wieczory, kominki. I mama z moim synem chodziła tam, uczestniczyła, ja też tam byłam, ale nie powiem, żebym była często. I czułam się taka tym dobita, bo to ciężar tej odpowiedzialności i ciężar tych wszystkich opowieści był tak nieprawdopodobny, że ja się bałam chodzić, bo ja zawsze to przeżywałam, nie mogłam wyjść z atmosfery dramatu, który się rozegrał w tej rodzinie. Powiem szczerze, że uciekałam przed tym. Natomiast ten sposób zbudowania pomnika jak gdyby pozwolił mi oddać mu cześć na właściwym poziomie i na miarę moich możliwości. I z tego powodu jestem dobrze, lepiej się czuję. Ale również z przyjemnością o nim opowiadam jako o człowieku, ponieważ też przestudiowałam po swojemu, od swojej strony jego życie.
Powiedziała pani, że Janek stał się niejako pani dzieckiem poprzez pracę chociażby nad tym pomnikiem, a przecież to pani miała być dzieckiem chrzestnym Janka Anody.
Tak, ja wszystko było przygotowane, żeby on był moim ojcem chrzestnym. Niestety wtedy się mijali. On, najpierw mój tata był za działalność akowską zabrany do więzienia, potem on. Także minęli się i ja zostałam bez ojca chrzestnego i też i bez mojego taty, bo potem tata bardzo długo był w więzieniu, w 6 lat. Ale ja nie pamiętam go, dlatego że w momencie, kiedy jego zakatowali, ja nie miałam jeszcze roku, jeszcze brakowało mi 2 miesięcy, więc ja nie mogłam go pamiętać. Ja go pamiętam przez przekaz moich starszych sióstr, które go uwielbiały, i mojej mamy. No potem jak mój tata wrócił z więzienia, to ja akurat o Janku z nim nie rozmawiałam, dlatego że w ogóle sprawy więzienia, katowania były nie to, że zakazane z moim ojcem, ale nikt się nie odważył z nim na ten temat rozmawiać, dlatego że on już swoje przeszedł i nikt nie chciał wznawiać w jego sercu tych wspomnień. Także myśmy bardzo unikali tych rozmów więziennych. I również automatycznie jakby o Janku też.
Całe rodziny były naznaczone właśnie tak, za patriotyzm, za walkę z okupantami, jednym, drugim. Tak więc tylko państwo, członkowie tych rodzin, wiecie, co tak naprawdę przeżywaliście.
Tak,
i tuż po
oczywiście.
Wojnie i później także, tak, przez długie lata.
Tak. To długo nie ma końca.
Pani Joanno, czy Janek Rodowicz Anoda, myśli pani, że dla uczniów, czy w Radzanowie, czy w Ciechanowie, czy w Mławie, czy w Warszawie, jest takim bohaterem, o którym młodzież chętnie rozmawia?
Wbrew pozorom, jeżeli cokolwiek wiedzą, bo zdarzało się do tej pory, że Kamienie na szaniec były czytane, były w lekturze I w momencie, kiedy zahaczone były dzieci, to młodzież, to nie są już dzieci, to jest młodzież, czytała to rzeczywiście, z wielkim zainteresowaniem wchodziła w relacje i zadawała pytania i bardzo były te spotkania takie energetyzujące, powiem szczerze. I sprawiały mi ogromną radość. Jeśli nie, to staram się, żeby oni zostali przeze mnie zainteresowani, dlatego że on naprawdę jest postacią ponadczasową. On miał takie wartości wpojone, które są pomocne w życiu. To nie jest nic złego, że człowiek jest uczciwy, czy odważny, czy potrafi, czy jest, ma talent, bo on też miał talent. Był architektem, studiował architekturę, jeszcze nie był wykształconym.
Czyli ten gen plastyczny w państwa rodzinie jest od pokoleń.
Tak, od pokoleń i to z dwóch stron jest tak, że ja poznałam jego profesora, który go uczył rysunku, ponieważ potem się przyjaźnił dziadek z tym, to były elity tak naprawdę. I profesor Kamiński, który uczył rysunku na Politechnice, bardzo znana postać, to małżeństwo, jego żona była rzeźbiarką. Oni się przyjaźnili z moim dziadkiem, który był malarzem. I w pewnym momencie oni pomagali mojej mamie, jak właśnie taty nie było i myśmy, któraś z moich sióstr czy ja, przyjeżdżałyśmy będąc w Warszawie do nich na obiad. I to była taka niepisana pomoc, którą w formie bardzo takiej do przyjęcia nam, mamie oferowali, że zapraszali którąś z nas na obiad. To była wielka pomoc. I profesor Kamiński opowiadał, mówi, no siedział przy stole, przy tym obiedzie, kręcił młynka palcami i takie miał przymknięte oczy, takie wyłupiaste oczy miał, powieki na tym i mówił, no Janek to był tak wspaniały chłopak, no taki zdolny, ja nikomu nie dawałem piątki z kropką, ale on miał kilka razy postawione na rysunku piątkę z kropką. I my mamy te rysunki piątki z kropką, bo trzymamy to jak relikwie. W tej chwili ma to mój syn. Część oddaliśmy do Muzeum Powstania, ale trochę mamy tych jego rysunków. Także to są takie miłe wspomnienia i to nie, człowiek się nie wstydzi, tylko jest dumny, że należy do tej rodziny.
Pamięć o Janku Anodzie na pewno nie zaginie dzięki pani, dzięki rodzinie, ale też właśnie dzięki dzieciom, młodzieży, którzy tak, poznają tę historię i będą opowiadać, przekazywać następnym pokoleniom.
To była na tyle ciekawa postać, że jeśli dobrze wiem, bo może już jest więcej, jest 8 książek, gdzie bohaterem w całości jest Janek Rodowicz-Anoda. Oświadczy to o tym, że na pewno była, pomimo tak młodego wieku, to była wyjątkowo barwna, piękna postać i można o niej pisać i pisać i pisać.
Ja chciałabym jeszcze zapytać się odnośnie do tego pomnika na dziedzińcu Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozumiem, że można po prostu zobaczyć ten pomnik, tak? Wybrać
tak.
się.
On jest dostępny w godzinach pracy w ciągu tygodnia, ale jeżeli nie można wejść, to przez ażurową bramę ministerstwa można zajrzeć i jego widać, bo on jest na wprost przy głównym wejściu widoczny. Także, ale w ciągu tygodnia można wejść i podejść do samego pomnika.
I jeszcze tylko jedno pytanie z tym związane. Ja pamiętam, pani Joanno, jak pomnik był właśnie odsłonięty, tuż porozmawiałyśmy, że pani chciała odczarować te informacje związane z okolicznościami śmierci Jana Rodowicza, prawda?
Tak. To jest, jakby stawiam sobie w tej chwili, bo już ja właściwie jedna z tego pokolenia pozostałam, którym tak bezpośrednio jakby dotykało jeszcze jego. Jest informacja, którą przekazał lekarz dający zaświadczenie o zgonie, że było to błędnie podane i przyszedł w tajemnicy z prośbą o nieujawnianie, przyszedł do matki Anody i powiedział, że ona musi wiedzieć, bo on by nie daje sobie ze sobą rady, jeśli tego nie powie, ale ona nie ma prawa tego ujawniać, póki żyje, ponieważ on dostanie, wiadomo, czapę. I babcia Zofia nie powiedziała tego nikomu, ale pod koniec życia, jak już była odwilż i ona umarła, jak miała 96 lat. Więc jeszcze zdążyła poprosić moją siostrę Małgosię, starszą, która już też w tej chwili nie żyje, żeby zaczęła rozgłaszać informację tą, którą ten lekarz jej przekazał. Że Janek zginął na skutek przesłuchania przy aparaturze takiej formie szafy skręcanej, gdzie przykręcili mu za mocno tą szafę. On był ranny dwa razy, między innymi obojczyk połamany. Nie bardzo o to wszystko dbał. Nie wiem, jak on był w ogóle w stanie egzystować tak, jak egzystował. Ale no, miał to uszkodzone i na pewno to były rzeczy zaniedbane, powiedziałabym. I jak oni skręcili tą szafę, to w płuca mu weszły żebra i to wszystko się zmiażdżyło i on umarł bardzo szybko, krwotoku dostał wewnętrznego. Ponieważ nie miało tak być, bo oni mieli w planach pokazówkę w przesłuchań, po których chcieli koniecznie powiedzieć i rozgłosić, że taki Anoda, taki odważny, ale puścił farby i wszystkich wydał, ale jeszcze im się to nie udało, więc te przesłuchania miały go po prostu złamać i jego tam ciągle torturowali. No i nagle się okazało, że nie ma Anody i nie mogą sobie na nim pojeździć. Wobec tego to była ich przegrana, największa. Oni nie chcieli się do tego przyznać, że to oni załatwili go. Więc musieli ogłosić jakąś wersję. I dlatego było powiedziane, że on idąc na przesłuchanie wyskoczył oknem. Ja rozmawiałam jeszcze na którejś rocznicy śmierci Anody, bo zawsze wtedy są kładzione kwiaty pod pomnikiem i przychodzą grupka ludzi, która co roku tam się pojawia, kto może. I rozmawiałam z takim panem, który zajmował się z pasji dokumentacją pewnych informacji. Między innymi odszukał w jakimś archiwum amerykańskim zdjęć ministerstwa, które wcześniej było Urzędem Bezpieczeństwa, i zdjęć lotniczych, jak wyglądał ten teren. I w tym czasie, kiedy był przesłuchiwany Janek. I okazało się, że to, co oni wymyślili, że z tego, bo tam konkretne okno było na czwartym piętrze pokazane, z którego wyskoczył, że wtedy nie było możliwe, żeby on się zabił, żeby on wyskoczył z różnych wielu powodów. Więc i opowiadał mi to w szczegółach. Ja muszę powiedzieć, że ja wtedy byłam, to są momenty, kiedy bardzo trudno mi jest zapamiętywać, bo moje emocje, które są związane z Jankiem, z tym pomnikiem, z całą sytuacją, z miejscem Ministerstwa Sprawiedliwości, ze względu też i na mojego ojca, ja nie bardzo wtedy pamiętam, o czym w szczegółach rozmawiałam. Więc nie mogę powtórzyć jego wywodu, czego bardzo zresztą żałuję, ale na pewno utwierdził mnie w przekonaniu, że on nie mógł wyskoczyć. Dlaczego to jest takie ważne dla nas? Bo Janek jako katolik, jako człowiek wierzący we wszystko to, co mówił, że on to, co mówił, to było, on nie mógł tego zmienić, on nie mógł inaczej postępować. Jeżeli był katolikiem, to nie mógł popełnić samobójstwa, ponieważ to było niezgodne z jego sposobem myślenia, jego filozofią życiową, wszystkim, czym on żył, dlaczego przetrwał całą wojnę, dlaczego w powstaniu tak walczył. To był ten kręgosłup, który jego trzymał, prowadził i ich wszystkich zresztą zarażał, chłopców, tych swoich kolegów. Takim prawym myśleniem opartym na katolicyzmie, na 10 przykazaniach, bo to jest krótkie, zwięzłe i nic więcej nie potrzeba. I nie można było, żeby on wyskoczył przez okno, bo to się nie mieściło nikomu w głowie, bo do Janka po prostu nie pasowało, krótko. I jeżeli on by wyskoczył, on też by miał to swoje imię już nie takie jednoznaczne. Więc dla naszej rodziny, którzy wszyscy wiedzieliśmy, kim on był i cała rodzina nasza, jak wyglądała i czym była prowadzona i w jaki sposób były, jakie były zasady u nas w wychowaniu, chcemy, żeby on miał tą kartę swoją wyczyszczoną.
Daje to państwu spokój, ale jednocześnie tak, dumę.
Tak, no chcemy prawdy po prostu.
Właściwie. Tak. Pani Joanna Rodowicz, która podtrzymuje pamięć o tym niezwykłym bohaterze. Dziękujemy pani Joanno za pani pracę na rzecz utrwalania pamięci Jana Rodowicza Anody i mam nadzieję, że jeszcze nie raz do tematu powrócimy, ale kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, chciałabym zapytać, czy już jest grafik wypełniony, jeśli chodzi o wystawy na przyszły rok, jeśli chodzi o wydarzenia artystyczne, czy też na razie pani odpoczywa po tym dosyć ciężkim sezonie plenerowym?
Nie odpoczywam. Nie w ogóle, nawet nie mam śladu odpoczynku jeszcze, ale bardzo się z tego cieszę, ponieważ ja żyję wtedy, kiedy mam pracę i inaczej wyglądam. Wszyscy mówią, że szczęście ze mnie tryska i to jest prawda wtedy, kiedy pracuję. I muszę się pochwalić, no już mam termin zaklepany swojej wystawy, jak mówię właśnie, że mam przede wszystkim mam klucz do tej wystawy, ale mam nawet termin. Mało tego, ta wystawa odbędzie się w miejscu, gdzie się urodziłam, czyli w Piasecznie pod Warszawą, bo Zalesie Dolne nazywało się wtedy, kiedy ja się rodziłam, teraz już jest Piasecznym. I bardzo się cieszę, bo tam wracam z wystawą i jak gdyby zamykam klamrą moje życie, może jeszcze nie, ale taki ten etap dla mnie bardzo ważny, że wracam do miejsca urodzenia już jako osoba mająca coś do powiedzenia, a właściwie do pokazania.
A czy udało się pani już zaklimatyzować w Ciechanowie? Bo wiemy, że ta podróż z Warszawy trwała. Biegła przez Mławę, okolice Mławy, aż w końcu osiadła pani w Ciechanowie. Czy możemy mówić już, że jest pani naszą krajanką?
Tak, oczywiście. Ja trochę się tego boję, bo jak powiedziałam, że jestem mławianką, bardzo szybko to wszystko zaczęło przekręcać, więc tak teraz odsuwałam od siebie tą informację, ale muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się czuję w Ciechanowie. Mam krąg zaprzyjaźnionych wręcz osób, co jest też dużym słowem, bo to słowo przyjaźń zobowiązuje, ale może inaczej, bardzo przyjaznych mi osób, przynajmniej ja tak to odczuwam. Czuję się bezpiecznie, czuję się tak jak w domu.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy do tematu i twórczości, ale też do postaci Jana Rodowicza Anody wracać na antenie naszego radia. Pani Joanna Rodowicz, malarka, rzeźbiarka, projektantka mody i biżuterii, artystka Mazowieckiego Związku Sztuk Pięknych, propagatorka postaci stryja Jana Rodowicza Anody była dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.